Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Car of the Year 2026, czyli Europejski Samochód Roku, został wybrany przez dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 krajów. Przyjrzymy się bliżej modelowi, który wygrał w tym plebiscycie oraz samochodom, które zajęły drugie i trzecie miejsce. Sprawdzimy też, co to jest Polycomp i czym wyróżnia się ten wyjątkowy projekt studentów stworzony na Politechnice Rzeszowskiej. A na koniec kilka informacji dotyczących ostatniego badania przeprowadzonego przez IBRIS, dotyczącego porównania opon zimowych, całorocznych i letnich. Zapraszam. Finał konkursu Car of the Year 2026 odbył się 9 stycznia w dniu prasowym salonu samochodowego w Brukseli. Europejscy dziennikarze podczas ceremonii zorganizowanej w trakcie Brussels Motor Show ujawnili swoje głosy, które oddawali w 63. edycji konkursu. Trzecie miejsce zajęła Kia EV4, zdobywając 208 punktów. W pełni elektryczna Kia EV4 dostępna jest w dwóch odmianach nadwozia, z których każda oferuje doskonałe proporcje segmentu C. To połączenie kompaktowej praktyczności i przestronnego komfortu. Kia EV4 w nadwoziu hatchback wyróżnia się europejskim stylem i dynamicznym charakterem, natomiast progresywne nadwozie w wersji fastback prezentuje globalną koncepcję designu wspartą najlepszą w klasie aerodynamiką. Niestety nie każdemu może przypaść do gustu ten nieco futurystyczny wygląd tego samochodu. A jak podaje producent, Kia oferuje 5 wersji wyposażenia tego samochodu. Jego zasięg na jednym ładowaniu to 633 km według normy WLTP. Baterie możemy naładować z mocą do 150 kW. Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, EV4 musi być podłączona do ładowarki o napięciu 800 V i mocy co najmniej 240 kW. Kia EV4 została wyposażona w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, które sprawiają, że podróż jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Dzięki systemom antykolizyjnym, które wykrywają ryzyko zderzenia zanim do niego dojdzie, asystentom jazdy po autostradzie, dbającym o bezpieczeństwo przy większych prędkościach oraz asystentom parkowania ułatwiającym manewry. Na drugim miejscu w konkursie Car of the Year 2026 znalazła się Skoda Elroq, która zdobyła 220 punktów. Skoda Elroq została uznana za samochód roku 2026 w samych Niemczech. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to zupełnie nowy model. Skoda Elroq jako pierwszy samochód w gamie marki reprezentuje najnowszą estetykę Modern Solid. Zdaniem producenta łączy ona solidność, funkcjonalność i autentyczność. W zasadzie cały ten pięknie brzmiący przekaz odnosi się do przodu auta, gdyż cała reszta to już klasyczna Skoda. Samochód ten wykorzystuje platformę MEB, czyli oferuje napęd na tylne lub wszystkie koła, wachlarz mocy od 170 do 340 koni mechanicznych i pakiety bateryjne o pojemności 52, 59, 77 lub 79 kWh netto. Producent podaje tu 394 lub 429 km zasięgu według normy WLTP w zależności od wyposażenia pojazdu. Czas ładowania prądem 11 kW wynosi 480 minut, zaś ładowania maksymalną mocą, czyli prądem stałym 175 kW do 80% jedynie 28 minut. Osiągi w wersji 85 są następujące. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę to 6,6 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona została do 180 km na godzinę. Skoda Elroq jest mocno spokrewniona z kompaktowymi elektrykami jak Volkswagen ID.3 czy Cupra Born. Czeskim projektantom i inżynierom udało się stworzyć chyba najciekawszy kompaktowy model oparty na platformie modułowej MEB. A za chwilę samochód, który zajął pierwsze miejsce w tym konkursie, czyli Europejski Samochód Roku 2026. Powracamy do konkursu Europejski Samochód Roku 2026. Zdecydowaną większością punktów, bo aż 320, triumf odniósł Mercedes-Benz CLA, który występuje zarówno z napędem w pełni elektrycznym, jak i w tradycyjnych wariantach spalinowych. To drugi raz w historii, kiedy auto marki Mercedesa otrzymało tytuł samochodu roku. Poprzednio prestiżowe trofeum w 1974 roku zgarnął Mercedes-Benz 450 SE SEL, a było to 52 lata temu. Adrian Owsiany z salonu Mercedes-Benz Denuta i Ryszard Czach. Mercedes-Benz CLA został samochodem roku 2026. Co w nim takiego jest, że tylu dziennikarzy z różnych krajów europejskich głosował właśnie na ten samochód? Tak pokrótce na razie, jak można byłoby scharakteryzować. Czy to jest jakaś innowacyjna konstrukcja?
Nowy Mercedes CLA EQ zdobył ten tytuł samochodu roku przede wszystkim ze względu na pokaz najnowszych możliwości inżynierii elektrycznej. To samochód zbudowany od podstaw i praktycznie wszystkie elementy w tym samochodzie złożyły się na sukces tego samochodu, począwszy od aerodynamiki, poprzez nowe akumulatory, nowy napęd elektryczny. Dodatkowo do tego jeszcze doszły nowy komputer w środku z superkomputerami Nvidia.
Nowa platforma zrobiona zupełnie od samego początku, to znaczy, że to nie jest tak jak w przypadku wielu innych producentów, że dostosowujemy samochód spalinowy do warunków elektryfikacji i elektromobilności i robimy, powiedzmy, na tej platformie pojazd, tylko on jest budowany od samego początku z przeznaczeniem na samochód elektryczny też.
Dokładnie tak, dlatego też wzrosła tutaj praktyczność tego samochodu, dzięki temu, że jest zaprojektowany od podstaw jako samochód elektryczny. Z przodu mamy dodatkowy bagażnik o pojemności ponad 100 litrów, w którym zmieści się bez problemu walizka kabinowa. Także jest samochodem bardzo praktycznym. No i też myślę, że tutaj główny sukces tego samochodu można zawdzięczać tej technologii elektrycznej. Na przykład to jest jedyny chyba na chwilę obecną samochód, który posiada w silniku elektrycznym przekładnię dwustopniową, która wrzuca bieg powyżej 110 na godzinę, dzięki czemu ten samochód jest również bardzo wydajny w trasach jadąc autostradą czy drogą ekspresową. To zużycie jest niedużo większe niż jeżdżąc w mieście czy na drogach wojewódzkich.
Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą zawsze klienci zwracają uwagę, to zasięg samochodu elektrycznego. Jak to wygląda w przypadku tego pojazdu?
W przypadku tego samochodu zasięg podawany przez producenta to jest około 790 km. Ten zasięg jest podawany w trybie mieszanym. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę miejską czy w okolicach miasta najbliższych, czytałem również testy, które były wykonywane w Niemczech i ten samochód był w stanie zrobić sporo ponad 800 km. Jeżeli chodzi o jazdę w zimie, to też to zużycie tak bardzo nie wzrasta, bo samochód wykorzystuje pompę ciepła, która wykorzystuje trzy różne źródła. Także na nagrzanie baterii czy ogrzewanie wnętrza też samochód nie zużywa aż tak dużo energii. Jest samochodem wydajnym pod każdym względem. Jadąc nim nawet jest takie odczucie, że jeżeli ściągnie się tą nogę z gazu i samochód jedzie swoim pędem, praktycznie w ogóle nie zwalnia. On cały czas jedzie praktycznie z tą jedną prędkością. Jest po prostu bardzo wydajny, aerodynamiczny i wszystkie podzespoły w tym samochodzie są po prostu jak najbardziej wydajne.
No i należy chyba tu zwrócić uwagę też na ładowanie tego samochodu. Jak to wygląda? Jak szybko on się ładuje?
Nowy Mercedes CLA może ładować się z mocą 320 kW, ale też, co jest ważne, że przez bardzo długi czas utrzymuje wysoką moc ładowania. Dużo samochodów ma także osiągnie te 300 kW, ale to jest przez bardzo krótki okres czasu. Natomiast jeżeli chodzi o Mercedesa CLA, on przez bardzo długi okres, przez dużą część ładowania, cały czas utrzymuje powyżej 200 kW, co jest naprawdę świetnym wynikiem. I nawet jadąc w dalszą podróż, samochód, gdy nam ją zaplanuje, wskaże ładowarkę, gdy będzie miał około 15% ładowania i nie trzeba się ładować dłużej niż 13-15 minut. W tym czasie on jest w stanie naładować się na ponad 300 km.
Ja myślę, że również przeważyło to za tym modelem, że został samochodem roku 2026. Oprócz wersji elektrycznej jest też w takim samym nadwoziu wersja spalinowa.
No, dokładnie. No, wersja spalinowa, jeżeli chodzi o wygląd, nie różni się praktycznie niczym poza grillem. W wersji spalinowej jest po prostu wlot do chłodnicy, która musi chłodzić silnik spalinowy. W wersji elektrycznej tego nie ma. I są to samochody właśnie, które praktycznie niczym się nie różnią między sobą. Gołym okiem naprawdę jest ciężko je rozróżnić. To już musi być wprawny specjalista, fan marki, żeby rozróżnił te samochody. Myślę, że to też mogło mieć wpływ, że również samochód spalinowy został wyprodukowany, który jest tak samo wydajny jak samochód elektryczny.
Powiedzmy, że to już nie są takie samochody spalinowe, jak kiedyś było, że jest tylko silnik spalinowy i tyle, tylko to są w tej chwili już tylko i wyłącznie hybrydy.
Jako pierwszy samochód nawet chyba Mercedesa jest po prostu hybrydą, która ma silnik elektryczny połączony ze skrzynią biegów i nie jest to hybryda plug-in, tylko po prostu samochód napędza, startuje do pewnej prędkości, rozpędza się wyłącznie na silniku elektrycznym, po czym przełącza się na silnik spalinowy. Ten silnik elektryczny cały czas obniża spalanie, także też jeżeli chodzi o spalanie wersji spalinowej, jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, oscyluje w okolicach 6 do 7 litrów.
A te hybrydy, tak zwane plug-in, czyli z możliwością ładowania ich, też w tej wersji Mercedesa CLA będą?
Teraz Mercedes już w wersjach CLA zrezygnował z modeli typu plug-in. Takie modele, które można naładować z gniazdka, pozostają teraz w nieco większych modelach Mercedesa.
Wszyscy dziennikarze, którzy brali udział w wyborze samochodu roku, pewnie zwracali również uwagę na bezpieczeństwo. Jak ten aspekt jest potraktowany w tym modelu?
Jeżeli chodzi o właśnie o model CLA, został ostatnio wybrany jako najbezpieczniejszy samochód w testach NCAP i można powiedzieć, że zdeklasował swojego większego brata, którym do tej pory samochodem najbezpieczniejszym była klasa E, natomiast teraz najbezpieczniejszym samochodem jest nowy model CLA. Wpływa to na to konstrukcja samochodu, ale również i działanie wszystkich systemów, które są już na najwyższym poziomie. Można powiedzieć, że jest to zupełnie nowa generacja i samochód robi wszystko, żeby nie doprowadzić do kolizji, a jeżeli już dojdzie do kolizji, to cała konstrukcja samochodu jest tak zbudowana, żeby samochód jak najwięcej energii przyjął, a żeby nikomu w środku, wśród pasażerów nie stała się krzywda.
Podobno zastosowano również tutaj sztuczną inteligencję i można z tym pojazdem porozmawiać.
Tak, no to już w samochodach było znane, że już była stosowana sztuczna inteligencja, ale teraz też właśnie dzięki tym superkomputerom Nvidia, które zostały zastosowane w samochodzie, wychodzi to również na wyższy poziom, można z nim porozmawiać i ta sztuczna inteligencja też wpływa na działanie właśnie różnych systemów, dzięki temu mogą szybciej działać, szybciej analizować wszystkie dane z drogi, ale również też może nam to wszystko umilić czas, możemy z samochodem porozmawiać, możemy w tym samochodzie nawet podłączyć pada i pograć podczas ładowania, także to już jest samochód, który poza tym, że zawiezie nas w to miejsce, to również maksymalnie stara nam się tą podróż umilić.
Koło naukowe Polycomp, działające na Politechnice Rzeszowskiej, zajmuje się kompleksowym wytwarzaniem elementów kompozytowych. Od wykonania trójwymiarowego skanu części, poprzez projektowanie CAD, druk 3D prototypów, po wytwarzanie form i elementów kompozytowych. Koło naukowe swoją działalność rozpoczęło w marcu ubiegłego roku. Autorami projektu są Filip Mortka, Kacper Barański i Julia Różycka. Gościem w programie dzisiaj jest Filip Mortka z Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Często rozmawiamy ze studentami. Ostatnio rozmawialiśmy a propos bolidu, który jest budowany, już kolejny zresztą, na Politechnice Rzeszowskiej. Ale to nie jedyny projekt, który tam powstaje. Co się kryje pod nazwą Polycomp? Co to takiego jest?
Sama nazwa powstała ze słów polimery, kompozyty. Mhm. To jest to, czym my się zajmujemy. Zajmujemy się przede wszystkim przetwórstwem i wytwarzaniem materiałów kompozytowych oraz właśnie polimerów. Stąd nazwa.
No i teraz jak to połączyć z motoryzacją? Chociaż chyba bardzo łatwo, bo jak widziałem na zdjęciach, stworzyliście bardzo ciekawy, interesujący wręcz projekt samochodu, który właściwie jest znany już w motoryzacji, bo to Alfa Romeo Brera, ale ta wasza Alfa wygląda zupełnie inaczej.
Tak, troszkę się zmieniło. Tak naprawdę z samego oryginalnego nadwozia zostało niewiele. Całe nadwozie zostało przeprojektowane w sumie przez nas. Zostały dorobione poszerzenia, wszelkie progi, wszystkie dodatki nadwozia są wykonane przez nas i z oryginalnego nadwozia pozostała ta charakterystyczna linia Brera, której no, miłośnicy Alfa Romeo uwielbiają.
Wielu producentów do dzisiaj zazdrości tej linii.
Zgadza się.
I ona jest taka bardzo niepowtarzalna. To taki trochę sportowy samochód, bo to jest dwudrzwiowe auto. To tylko jeszcze zapytam, czyj to samochód jest? Kto poświęcił, że tak powiem, swój piękny samochód do tego, żeby go w ten sposób przeprojektować i zmienić?
Prywatnie jest to samochód kolegi. To jest samochód mojego przeserdecznego przyjaciela, z którym cały projekt wykonywaliśmy wspólnie. Auto było już modyfikowane jakiś czas przed przeróbką w postaci całego body auta. Mhm. I tam były zmiany, począwszy od zmian silnikowych, poprzez całe zawieszenie pneumatyczne, które też było strasznie skomplikowane, bo jest to tak niszowe auto i tak mało seryjne, że no do tego tak naprawdę żadnego pneumatycznego zawieszenia nie znajdziemy. Podobno, tam też było masa kombinowania.
Podobno rozebraliście to auto do najmniejszej śrubki i złożyliście zupełnie od nowa, tak?
Zgadza się, tak, bo wszystkie, cała pneumatyka musiała iść przez podłużnicę, wszystkie rurki, sterowanie, więc auto musiało być tak naprawdę do gołej blachy ogołocone.
Zmieniło się nie tylko z zewnątrz, chociaż z zewnątrz ta linia rzeczywiście została, ale wnętrze, silnik, to może zatrzymajmy się na tym silniku. Mhm. Jak on w tej chwili wygląda i jak jest zbudowany?
Samą bazą jest oryginalny silnik 2.4 JTDM, z tym, że tam tak naprawdę został sam blok, ponieważ głowica jest po portingu, są rozwiercone zawory, mamy założone turbo z 3.0 TDI, masę zmian mechanicznych tam zaszła, program, jest tego całkiem dużo.
Mierzyliście moc tego silnika?
Nie zdążyliśmy.
Aha, czyli tak, to tak na świeżo jeszcze zupełnie.
Tak, pierwsze elementy zaczęliśmy wykonywać w maju i gdzieś początkiem lipca doszliśmy do wniosku, że trzeba się wyrobić na speed show. Mhm. To był pierwszy event, na którym zaprezentowaliśmy się z samochodem i postawiliśmy sobie deadline, że auto ma być gotowe do speed show. No i trochę to wszystko było na łeb na szyję. No, siedzieliśmy tak naprawdę już końcem sierpnia, zaraz przed wydarzeniem, od 8 do 21 u zaprzyjaźnionego naszego mechanika, gdzie samochód powstawał tak naprawdę. Wszystkie te prace mechaniczne były tam wykonywane. Więc no powiedzmy, że pomiar na hamowni nie był na tyle konieczny, że zdążylibyśmy go wykonać.
Ale będzie robiony.
Tak, myślę, że tak.
W tej chwili okres zimowy no nie sprzyja, żeby samochodem jeździć, on sobie gdzieś tam stoi w garażu.
Tak, tak, czeka na wiosnę.
Czy może go jeszcze w tej chwili jakoś modyfikujecie?
Aktualnie jesteśmy w trakcie produkcji dyfuzora, bo tam z tyłu jest troszkę czegoś brakuje i jesteśmy w trakcie już prototypowania dyfuzora.
Z zewnątrz wygląda jak prawie Alfa Romeo, natomiast jeszcze zmieniło się też wnętrze tego samochodu, bo tutaj też wiele rzeczy zostało zmienionych i dopracowanych. Co tam ciekawego jest?
Tak. W środku są głównie zmiany wizualne, może poza centralką od sterowania pneumatyką, gdzie jest panel, na którym możemy sobie sterować podnoszenie każdego z kół osobno, każdego z zmiechów pneumatycznych. A tak, zmiany są stricte wizualne. Specjalizujemy się w wykonywaniu elementów z włókna węglowego, więc tego włókna jest tam sporo. Są to wszelakie listwy dekoracyjne, dekor kierownicy, dekor konsoli środkowej, słupki. Te elementy wykonaliśmy sobie z włókna, tak, no stricte w celach wizualnych.
No i żeby dobrze brzmiało wszystko muzycznie, i to mnie bardzo interesuje, jak to w radiu, nagłośnienie też jest specjalne.
Tak, zaszły delikatne modyfikacje. Z tyłu jest duży wzmacniacz, solidny subwoofer. Z tego, co się orientuję, to całe audio zostało zmienione. Akurat w tym procesie ja nie uczestniczyłem, tylko to kolega sobie tam dłubał akurat przy audio.
To powiedzmy,
brzmi świetnie.
Powiedzmy, że wzmacniacz w tym samochodzie ma 1000 watów.
Zgadza się.
To już jest dość duża moc. Kiedyś widziałem takie zawody właśnie, jeśli chodzi o nagłośnienie i sprzęt, który był montowany w takich samochodach, powodował, że zasysało dach, jak się grało. To ciekawy efekt.
No tutaj z naszej obserwacji wynika, że drżą szyby.
Czasem trzeba te szyby trzymać, żeby nie wypadły, albo na przykład śrubki, żeby się nie rozkręcały same w samochodzie przy takiej muzyce.
Zgadza się.
Wróćmy jeszcze do karoserii, bo gdzieś wyczytałem, że on jest na przykład, zdaje się w tej chwili, trochę szerszy od Lamborghini Huracana.
Tak. Właśnie chcieliśmy taki efekt uzyskać nawet dla satysfakcji własnej, że mierząc to auto i porównując je z fabrycznymi wymiarami Lamborghini właśnie miał być odrobinę szerszy.
Niektórzy wykonując elementy nadwozia z włókna węglowego pozostawiają je w strukturze tego włókna. Mhm. Jak to wygląda u was? Czy auto zostało, że tak powiem, jako włókno węglowe, czy jest polakierowane?
my wszystkie nasze elementy z włókna węglowego lakierujemy w celu zabezpieczenia. Mhm. To nam tworzy warstwę ochronną, dzięki któremu to włókno będzie dobrze wyglądało przez długi czas.
Czy będzie można ten samochód gdzieś zobaczyć w tej chwili na
pewno.
Jakichś prezentacjach?
Nie mamy na horyzoncie żadnego wydarzenia, na które na pewno się wybieramy. Natomiast jeżeli jakiekolwiek się pojawią na wiosnę, na 100% będziemy się prezentować tak często, jak to będzie możliwe.
Zapraszamy na nasz parking tutaj przy okazji, jak się zrobi lepsza pogoda wiosną, zrobimy sesję fotograficzną.
Nie ma problemu.
Czy jakieś nowe projekty już macie w głowach? No bo ten jak gdyby został wykonany, można go jeszcze dopracowywać, no ale przypuszczam, że nad czymś już tam myślicie nowym.
Tak, mamy pewien pomysł w głowie, mianowicie pisaliśmy wniosek grantowy niedawno, w którym będziemy chcieli porównać zastosowanie różnych biomateriałów w wykonywaniu elementów takich jak spoilery, dyfuzory samochodów.
Biomateriałów, czyli?
Zamiast włókna węglowego no, chcielibyśmy zastosować włókno konopne, bądź lniane, coś w tym stylu i bierzewice.
Czyli tak.
I chcemy porównać właściwości klasycznych tych materiałów nie eko z tymi ekologicznymi.
Jak się okaże, że zbudujecie samochód ekologiczny, to jeszcze wejdzie gdzieś do produkcji masowej jakiejś może. Któraś z firm będzie chciała kupić taki projekt?
No, mamy cichą nadzieję, że ktoś może się tym zainteresować, ale obstawiamy, że różnica wytrzymałości będzie dość spora, bo to będzie nasz cel badań, porównać wytrzymałość i tak naprawdę możliwości tego zastosowania, ale... Zobaczymy. To będzie nasz kolejny projekt. I prawdopodobnie będzie to spoiler do Yarisa GR. Mhm.
To może przedstawimy tych, pewnie nie wszystkich, ale te najważniejsze osoby, które biorą udział w tych waszych projektach, pamiętasz?
Jeżeli mam być szczery, nad tym projektem, nad samą Brerą, pracowałem ja z kolegą. Mhm. Serdeczna nasza koleżanka, która pomogła nam z malowaniem butli i z zaprzyjaźniony mechanik tak naprawdę nad tym samym tym projektem pracowała nas czwórka plus żona naszego mechanika, która robiła nam detailing.
No to co, to umawiamy się w takim razie, jak się zmieni pogoda, chcielibyśmy zobaczyć ten samochód tutaj u nas na żywo, a może przy okazji jakiejś imprezy i pokazów motoryzacyjnych, których pewnie w nowym sezonie będzie mnóstwo.
Tak, na pewno. Pojawimy się chętnie.
Dziękuję bardzo i zatem do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie.
Według najnowszych badań IBRIS z początku roku aż 71% Polaków zgadza się z twierdzeniem, że stosowanie opon letnich w warunkach zimowych powinno być zakazane. Dlatego powinien zostać wprowadzony jasny i klarowny zakaz jazdy na oponach letnich, kiedy zachodzi którykolwiek z tych zjawisk pogodowych – mróz, śnieg, lód, gołoleć lub błoto pośniegowe. Dzięki temu ułatwimy sobie życie jako kierowcy i będziemy w takich warunkach mogli wszyscy ostrożnie podróżować. Aż 84% Polaków wskazuje, że stosowanie opon letnich w warunkach zimowych stwarza zagrożenie na drogach. Z najnowszych badań Instytutu IBRIS wynika, że już 71% Polaków uważa, iż jazda na oponach letnich zimą powinna być prawnie zakazana w jasny sposób. Obecnie sytuacja, gdzie zakaz ten jest wprowadzony przepisami ogólnymi, nie służy ani kierowcom, ani poprawie bezpieczeństwa. Wielu z nas odczuło to na własnej drodze i skórze w czasie opadów śniegu na początku roku, kiedy przez nierozważnych kierowców na letnich oponach tworzyły się zatory na drogach, szczególnie na podjazdach i wiaduktach. Opona to jedyny element auta, który ma kontakt z nawierzchnią, dlatego od jej jakości i dopasowania zależy skuteczność działania wszystkich systemów bezpieczeństwa, od ABS-u po kontrolę trakcji. Nawet najlepsza technologia nie pomoże, jeżeli opona nie ma przyczepności, podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Różnica nie wynika z magii, tylko z fizyki. Opony letnie są zaprojektowane z twardszej mieszanki gumy, która przy wysokich temperaturach zachowuje odpowiednią elastyczność i przyczepność. Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ta sama guma staje się sztywna i traci zdolność do przyczepności. W mroźne poranki twardość bieżnika opon letnich przypomina twardość plastiku. Do tego rzeźba bieżnika zaprojektowana jest do przyczepności na gładkiej lub mokrej drodze przy bardzo dodatnich temperaturach. Jazda na nich zimą to ruletka, bo uniemożliwiają nagły manewr, hamowania lub na przykład ominięcia przeszkody. Dają więc większą szansę na zniszczenie auta niż na inną wygraną. Opony zimowe wytwarzane ze specjalnej mieszanki, która pozostaje elastyczna nawet przy ujemnych temperaturach, dodatkowo mają agresywną rzeźbę bieżnika z licznymi lamelami, drobnymi nacięciami, które zwiększają przyczepność na śniegu, błocie pośniegowym i lodzie oraz głębsze rowki skutecznie odprowadzające wodę i roztopiony śnieg. Porządna opona zimowa nawet w temperaturze dodatniej na mokrej drodze ma przyczepność dużo lepszą niż opona letnia. Pokazuje to test zrobiony przez niemiecki TÜV na mokrej drodze. Różnica w drodze hamowania to aż 7 metrów na korzyść opon zimowych, czyli prawie dwie długości małego SUV-a. Przy temperaturze 0 stopni na mokrym śniegu różnice są jeszcze większe i dochodzą do ponad 50 metrów przy prędkości 50 km na godzinę. Ten test Politechnik Rzeszowski i Autotest pokazuje, że nie ma prędkości bezpiecznych na letnich oponach w zimowych warunkach. Dzisiaj to już wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Za uwagę dziękuję realizator Maciej Rosu i autor audycji Maciej Ignatowski. Naszych programów o tematyce motoryzacyjnej mogą Państwo posłuchać na stronie internetowej radio.rzeszow.pl. Szerokiej drogi, no i szybkiego końca zimy.